Morderstwo na Rimorg. Edgar Allan Poe.
Mieszkając w Paryżu przez wiosnę i część lata roku 1800, nawiązałem kontakty towarzyskie z panem Augustem Dupin. Młodzieniec ten pochodził z doskonałej, ba nawet ze znakomitej rodziny, ale wskutek różnych okoliczności wpadł w taką biedę, że jego energiczny charakter ugiął się pod nią tak, że przestawał bywać w towarzystwie i starać się o odzyskanie fortuny. Przez grzeczność swych wierzycieli zatrzymał jeszcze w swym posiadaniu małą cząstkę ojcowizny. Z pobieranego stąd dochodu zdołał przy pomocy skrupulatnego oszczędzania dostarczyć sobie rzeczy niezbędnych do życia, nie troszcząc się wcale o luksusy. Książki były bowiem jego jedynym luksusem, a te tanio można kupić w Paryżu. Pierwszy raz spotkaliśmy się w podrzędnej bibliotece na Rue Montmartre, gdzie zbliżyło nas to, że obaj szukaliśmy bardzo rzadkiej i bardzo osobliwej książki. Witywaliśmy się wielokrotnie. Zainteresowałem się historią rodzinną, którą mi opowiedział szczegółowo, ze szczerością właściwą Francuzowi, gdy chodzi jedynie o jego własną osobę. Zdumiony byłem jego ogromnym oczytaniem, ale przede wszystkim czułem się przejęty jego zapałem i bystrością umysłu. Szukając w Paryżu rzeczy, które wtedy były mi potrzebne, sądziłem, że towarzystwo takiego właśnie człowieka byłoby dla mnie nieocenioną pomocą. Zwierzyłem się przed nim z tych myśli. Umówiliśmy się niebawem, że zamieszkamy razem podczas mego pobytu w mieście. A ponieważ moja sytuacja materialna była lepsza niż jego, pozwolił mi ponieść koszt wynajęcia i umeblowania w sposób odpowiadający nieograniczonej ponurości naszych usposobień starego i groteskowego domu, dawno opuszczonego wskutek przesądów, których nie badaliśmy, a znajdującego się w opuszczonej części Faubourg Saint-Germain. Gdyby świat znał przebieg naszego życia w tej siedzibie, uważano by nas za szaleńców, chociaż może całkiem nieszkodliwych szaleńców. Odosobnienie nasze było doskonałe. Nie przyjmowaliśmy gości. Miejsce naszego pobytu było trzymane w sekrecie przed mymi dawnymi towarzyszami, a Dupin od dawna przestał być znany w Paryżu. Istnieliśmy wyłącznie dla samych siebie. Dziwacznym przyzwyczajeniem mojego przyjaciela, bo jak to inaczej nazwać, było rozmiłowanie się w nocy dla niej samej. Na to jego dziwactwo, jak i na inne, bez sprzeciwu mogłem się zgodzić. Tolerowałem jego dzikie fantazje z całkowitą uległością. Czarne bóstwo nie chciało przebywać z nami nieustannie, ale umieliśmy podrobić jego obecność. Z pierwszym rannym brzaskiem zamykaliśmy wszystkie masywne okiennice naszego starego budynku, potem zapalaliśmy kilka świec, które zaprawione mocnym aromatem dawały tylko bardzo słabe światło. Przy pomocy tych świec zajmowaliśmy swoje dusze czytaniem, pisaniem lub rozmową, dopóki zegar nie ostrzegł nas o nadejściu prawdziwej ciemności. Wtedy wypadaliśmy na ulicę, trzymając się pod ręce, rozprawiając w dalszym ciągu lub włócząc się daleko aż do późnej godziny, szukając wśród świateł i cieni tego ludnego miasta nieskończoności umysłowego podniecenia, jakiego może dostarczyć spokojna obserwacja. W takich chwilach nie mogłem nie zauważyć i nie podziwiać, chociaż powinienem był spodziewać się tego po jego bujnym idealizmie, szczególnych zdolności analitycznych Dupin. Ćwiczenie tych zdolności wydawało się sprawiać mu znaczną przyjemność, do czego się jawnie przyznawał. Chwalił się przede mną, chichocząc po cichu, że wielu ludzi posiada w piersiach okienka, przez które można ich obserwować. A twierdzenie to popierał uderzającymi dowodami znajomości mojej natury. Jego zachowanie w takich chwilach było szorstkie i roztargnione. Oczy traciły swój blask, głos zaś, zwykle dźwięczny tenor, stawał się sopranem, który wyglądałby na manierę, gdyby nie zupełna wyrazistość wypowiedzi. Obserwując go w takich chwilach, często rozmyślałem nad starym filozoficznym poglądem o dwoistości natury i bawiłem się ideą o dwóch obliczach pana Dupin, twórczym i analitycznym. Niech nikt z tego, co powiedziałem, nie wnioskuje, że opowiadam jakąś tajemnicę lub piszę romans. To, co opisałem we Francuzie, było jedynie wynikiem pobudzonej, a może i chorobliwej inteligencji. Ale o charakterze jego uwag w takich chwilach najlepsze wyobrażenie dostarczy nam przykład. Pewnej nocy szliśmy brudną ulicą niedaleko Palais Rogat. Pozornie obaj byliśmy zatopieni w myślach. Żaden z nas nie przemówił przez co najmniej 15 minut. Nagle Dupin przerwał milczenie tymi słowami.
Jest bardzo niskiego wzrostu, to prawda.
I nadawałby się lepiej do teatru varieté.
To nie ulega wątpliwości. Odparłem nieświadomie, nie zauważywszy od razu, tak bardzo byłem zamyślony, niezwykłego sposobu, w jakim mówiący potwierdził moje rozmyślania. W chwilę potem oprzytomniałem i wpadłem w największe zdumienie.
Dupin, powiedziałem poważnie, to przekracza moją zdolność rozumowania.
Nie waham się powiedzieć, że jestem zdumiony i ledwie mogę wierzyć samemu sobie.
Jakim sposobem mogłeś wiedzieć, że ja myślałem o...
Tu przerwałem, aby upewnić się ponad wszelką wątpliwość, że istotnie wiedział, o kim myślałem.
O Chantilly, dopowiedział. Niepotrzebnie się wahasz. Mówiłeś sam do siebie, że jego drobna postać się nie nadaje do tragedii.
To istotnie było przedmiotem moich rozmyślań. Chantilly był kiedyś szewcem z Rue Saint-Denis, który zachorowawszy na aktorstwo spróbował roli Xerxesa w tragedii Crébillon i został przez publiczność wyśmiany.
Powiedz mi na Boga, zawołałem, jakim sposobem, jeżeli w tym jest metoda, udało ci się odgadnąć, co myślę.
Byłem bardziej zdumiony, niż chciałem przyznać.
Handlarz owocami, odparł mój przyjaciel. Pomógł ci dojść do wniosku, że szewc nie był odpowiedniego wzrostu do roli Xerxesa.
Et it genus omne. I to jest cały rodzaj.
Handlarz? Zadziwiasz mnie. Nie znam żadnego handlarza.
Człowiek, który wpadł na ciebie, gdyśmy wchodzili w ulicę może kwadrans temu.
Przypomniałem sobie teraz, że rzeczywiście sprzedawca niosący na głowie duży kosz jabłek o mały włos przypadkiem mnie nie przewrócił, gdy wychodziliśmy na ulicę, na której znajdowaliśmy się teraz. Ale nie mogłem pojąć, jaki to miało związek z Chantilly.
Nie było ani cienia szarlatanerii u Dupina.
Wyjaśnię ci, powiedział.
Abyś lepiej zrozumiał, cofniemy się śladem twoich rozmyślań od chwili, kiedy przemówiłem do ciebie, aż do spotkania z handlarzem. Większe ogniwa łańcucha myśli są takie. Chantilly, Orion, dr Nichols, Epikur, stereotomia, kamienie brukowe, handlarz.
Mało jest ludzi, którzy nie zabawiali się retrospekcją, dzięki której doszli do najróżniejszych wniosków. Zajęcie to jest często bardzo interesujące, a kto próbuje go po raz pierwszy, doznaje zdziwienia z powodu pozornie nieograniczonej przestrzeni i niezgodności pomiędzy punktem wyjścia a efektami. Jakie więc musiało być moje zdumienie, gdy usłyszałem powyższe słowa Francuza i gdy nie mogłem nie przyznać, że miał rację. On ciągnął dalej.
Mówiliśmy o koniach, jeśli dobrze sobie przypominam. To był ostatni przedmiot rozmowy. Gdy wchodziliśmy na ulicę, sprzedawca z wielkim koszem na głowie, mijając nas szybko, pchnął cię na stertę kamieni brukowych ułożonych na miejscu, gdzie naprawiano ulicę. Stanąłeś na jeden luźny fragment, potknąłeś się, skręciłeś lekko kostkę, mruknąłeś kilka słów z niezadowoleniem, odwróciłeś się, aby spojrzeć na kamienie, i potem dalej poszedłeś w milczeniu. Ja nie zwracałem na ciebie specjalnej uwagi, ale w ostatnim czasie obserwacja stała się u mnie rodzajem konieczności. Patrzyłeś na ziemię, spoglądając z wyrazem grymasu na dziury i rysy w bruku, z czego wnioskowałem, że ustawicznie myślisz o kamieniach. Aż doszliśmy do małej alei nazwanej Lamartine, która dla próby była wybrukowana zachodzącymi na siebie blokami. Tu twoja twarz się rozjaśniła, a spostrzegłszy, że poruszasz ustami, nie wątpiłem, że szeptałeś słowo stereotomia, oznaczające ten gatunek bruku. Wiedziałem również, że nie mogłeś powiedzieć sobie stereotomia, aby nie myśleć o atomach, a więc o teoriach Epikura, o którym rozmawialiśmy nie tak dawno. Wspomniałem wtedy, jak te niezwykłe, a jednak z tak małą uwagą przyjęte, nie zawsze precyzyjne hipotezy tego szlachetnego Greka spotkały się z potwierdzeniem w mgławicowej kosmogonii. Czułem, że musiałeś rzucić okiem na wielką mgławicę Oriona. Wiedziałem, że dokładnie poruszam się śladem twoich myśli.
W gorzkiej tyradzie na Chantilly'ego, która pojawiła się we wczorajszej mizie, satyryk, czyniąc jadowitą aluzję do zmiany nazwiska szewca, przytoczył łaciński wiersz, o którym często dyskutowaliśmy. Mam na myśli wiersz Perdidit antiquum litera prima sonum. Pierwsza litera straciła dawne brzmienie. Mówiłem ci, że to się odnosiło do Oriona, pisanego dawniej Urion, a z pewnych złośliwości związanych z tym wyjaśnieniem wnioskowałem, że o tym nie zapomniałeś. Więc było rzeczą jasną, że połączysz dwie idee, Oriona i Chantilly. Że się tak stało, przypuszczałem z uśmiechu, który przebiegł po twojej twarzy. Dotąd szedłeś pochylony, ale nagle wyprostowałeś się zupełnie. Byłem wówczas pewien, że rozmyślałeś o postawie pana Chantilly. W tej chwili przerwałem twoje rozmyślania, aby zauważyć, że istotnie jest niskiego wzrostu i że nadawałby się lepiej do teatru varieté.